Chwała niech będzie wszechmogącemu, żywemu, cudownemu Stwórcy nieba i ziemi w imieniu Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się niezmiernie, że mogę być razem z wami i że mogę być uczestnikiem tego pięknego, Bożego zgromadzenia. I jestem przekonany, że ta konferencja jest Bożym zgromadzeniem. I każdy z was, który jest na tej konferencji, jest w sposób bardziej jawny, czy może bardziej duchowy, wezwany do Boga, przez Boga, abyś usłyszał słowo, został dotknięty przez Ducha Świętego, odczuł miłość, wieczną miłość Boga Ojca, a na końcu podjął decyzję. Dla tych, którzy idą za Jezusem, czy chcesz iść dalej? Dla tych, którzy są na rozstaju, którą wybrać drogę? A dla tych, którzy są jeszcze na szerokiej drodze, aby Bóg cię przeniósł z królestwa ciemności do królestwa chwały Jego Syna. Bracia i siostry, wielbiliśmy Pana i wszystko, co dalej będzie czynione, głoszenie, modlitwa, całe nasze życie w trakcie tej konferencji, wszystko niech będzie przez Jezusa i dla Jezusa ku chwale Boga Ojca. Amen. Ale też chciałbym takim słowem na początku i gospodarzy przywitać, zbór miejscowy i całą wspólnotę tutaj braci mieszkającym w tym rejonie. Na początku przeczytam tak, jak pisze w Biblii. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Ile jest osób przyjezdnych spoza zborów tu miejscowych, spoza Woli Piotrowej, Sanoka, Wisłoczka, Puław, Gorlic? Ile jest spoza tych zborów tutaj przyjezdnych? Możecie podnieść rękę, bracia i siostry? O, znaczna część. To jeśli się zgodzicie z tym pozdrowieniem, to powiedzcie amen. A kto może, to niech otworzy list do Rzymian, bo akurat nie z tego miejsca czytam, z pierwszego rozdziału, 7 i 8 wiersz, strona 1208. Wszystkim, którzy jesteście w Woli Piotrowej, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. I do miejscowych właśnie braci i sióstr. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Bo my to słyszymy. O zborach bieszczadzkich, tak w skrócie używamy tego określenia, wiecie o co chodzi. Od lat Pan Bóg mi dał pierwszy raz łaskę być tutaj wśród was. O ile dobrze pamiętam, to był 1979 rok. To była konferencja w Wisłoczku. Może parę zdań więcej powiem w niedzielę. Ale tam jako nastoletni chłopiec uderzyła mnie jedna, między innymi taka szczególna taka sytuacja, że wielu braci, którzy głosili Boże Słowo, wypowiadali takie słówko, często powtarzające się w ich usługach. Kosztowne słowo. Kosztowna Ewangelia. Mi się to tak bardzo spodobało. I tak głęboko zapadło do mojego serca. I z tym kosztownym słowem, bracia i siostry, jako sługa Jezusa Chrystusa, chciałbym się dzielić z wami tutaj przez ten czas konferencji. Tak mi się to bardzo spodobało. Dlaczego? Bo to był taki pierwszy mój okres po nawróceniu. Taka pierwsza ta miłość, taka gorliwość. Byłem mocno, że tak powiem, zakochany w Bożym Słowie. Przez wiele dni skupiałem się nad Ewangelią. Ona mnie pochłaniała, była moim życiem. I przyjeżdżam na prawie drugi koniec Polski i słyszę, że są miłujący Boga bracia, siostry, którzy też tak podchodzą do Bożego Słowa. Kosztowne. Muszę wam jeszcze coś powiedzieć. że przez tyle lat mojej wiary w innych społecznościach tego słowa nie słyszałem. To nie znaczy, że są gorsze. Ale to było takie piękne. Trwajcie w tym. Bracia i siostry, kiedy zadzwonił brat Czesław, czym się podzielił Bożym Słowem, to akuratnie to był też taki czas, tak miałem położone na serce i w naszym zborze, i nie tylko, że gdzie będzie mi Pan Bóg dał łaskę głosić o Jezusie Chrystusie, to żeby mówić właśnie o tym, żeby być zakochanym w Bogu. Ale to ma jakieś praktyczne przełożenie w tym naszym życiu w ciele, bo tak Boga można sercem kochać, ale być zakochanym w Jego Słowie. I kiedy brat Czesław zadzwonił, to był ten czas, chociaż to była w godzinach pracy, ale ja o tym rozmyślałem i właśnie przyjechałem również z takim tematem, aby mówić o Bogu. W zasadzie jest to ujęte w taki sposób praktyczne życie chrześcijanina, ale ono będzie oparte o Ewangelię. O tą Ewangelię, która była dla nas taka cenna, gdy się nawracaliśmy. Gdy nasze ciemne życie oświeciło światło Boże, właśnie objawione przez Ewangelię. Kiedy zobaczyliśmy nasz okrutny grzech, obrzydliwy grzech, ale i w tym świetle zobaczyliśmy łaskę objawioną przez miłość Boża na krzyżu, w śmierci naszego Pana, a później łaskę i miłość Bożą i moc Bożą w zmartwychwstaniu Jezusa. Zobaczyliśmy wyjście, zobaczyliśmy możliwość nowego narodzenia, rozpoczęcia nowego życia. I właśnie ta Ewangelia była taka dla nas cenna. I żeby ona była cenna nie tylko na początku drogi naszego życia za Panem, ale była w trakcie naszej pielgrzymki. I była jeszcze bardzo cenna na końcu naszej pielgrzymki. Przypomina mi się takie jedno świadectwo bardzo uczonego człowieka, kiedy umierał, poprosił swojego sługę, to było parę wieków temu, żeby mu przed śmiercią, bo był świadomy, przyniósł mu księgę. Jeden sługa pyta, którą księgę, panie? Był uczonym człowiekiem, miał wiele ksiąg. I on powiedział, jest tylko jedna księga. I ten sługa wiedział, że chodzi o Ewangelię. Bracia i siostry, aby ta Ewangelia była żywa i ona wpływała na nasze praktyczne życie, jakby była inspiracją, była tym, który kształtuje nasze praktyczne życie nie tylko na początku naszej wiary, ale w naszym chodzeniu za Panem po kilku latach i oświecała nasze życie, kiedy Pan wyznaczy godziny odejścia z tej ziemi. Dlatego podstawą naszego wspólnego usługiwania i celem tego usługiwania jest właśnie zachęcenie się do miłości szczególnie Boga, a wyrażoną w miłości do Jego świętego Słowa, aby przez miłość do Bożego Słowa ono kształtowało, zmieniało nasze życie. Więc podstawą przyjęliśmy, że będzie list do Rzymian, pierwszy rozdział, 16-17 wiersz. Kto z nas nie zna tego słowa, bracia i siostry? Ale przypomniemy sobie. I mam taki zwyczaj, gdzie dzielę się Bożym Słowem, że jeśli czytamy jeden z tych kluczowych wersetów, to chciałbym, abyśmy je przeczytali, te słowo, i pomodlili się o błogosławieństwo tego słowa. Ja mam tą świadomość, że jako kaznodzieja mam swoje pewne doświadczenie, przemyślenie związane z tym słowem i tym się dzielę, co jest w moim sercu, czego doświadczyłem. Ale wiem jedno, że najlepiej będzie, kiedy na te słowo Duch Święty w twoim sercu wleje światło z nieba, żebyś ty osobiście odebrał, jakie to słowo ma znaczenie dla ciebie. Co masz zrobić z tym słowem? Do czego ono cię wzywa? Do czego cię zachęca? Albo przed czym cię przestrzega? Czego cię naucza? I co ci objawia? Dlatego chciałbym, abyśmy przeczytali pierwszy list do Rzymian, pierwszy rozdział listu do Rzymian, 16-17 wiersz i pomodlili się, żeby przede wszystkim przez te słowo Bóg mówił do twojego serca. Będę czytał inne wersety biblijne i zwróćcie na nie uwagę. Możecie z komentarzem nie zawsze się zgodzić. Możecie mieć troszkę inny komentarz, swoje przemyślenia do czytanego słowa, ale weźmy do serca to, co jest z Biblii cytowane, bo to pochodzi z nieba, to pochodzi od samego Pana. I to nie jest przypadek, że właśnie dzisiaj, teraz, w takiej sytuacji, w takich okolicznościach życia słyszysz to słowo. I prosząc właśnie o pozwolenie o to, żebyśmy przeczytali, pomodlili się, to proszę również, abyście powstali do przeczytania tego słowa i krótko pomodlimy się, aby każdy z nas przez Ducha Świętego osobiście był przekonany, jakie ma znaczenie to słowo w Twoim, moim życiu. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen. Panie Jezu, Ty posłałeś to słowo, aby ono również dotarło do naszych serc. Wierzymy, że to słowo jest natchnione przez Ducha Świętego, zapieczętowane Twoją świętą krwią. I ono jest zbawienne, dlatego naucz nas. Co to znaczy, aby nie wstydzić się Ewangelii? Co to znaczy, że jest mocą Bożą ku zbawieniu? Co to znaczy, że w niej jest objawione usprawiedliwienie Boże? Naucz nas chodzić z wiary w wiarę. Pomóż w oczach Twoich być sprawiedliwym i przez wiarę żyć. Dziękuję Ci, że Twoje słowo ma moc. Dziękujemy Ci, że mamy łaskę czytać żywą Ewangelię, Panie. Dziękujemy, że spotkało nas to szczęście spotkania się z Tobą, że zapukałeś do nas, Panie, że jesteśmy zbawionymi. Dlatego prosimy Ciebie, natchnij nasze serca przez Ducha Świętego. Niech Duch Święty działa w tym zgromadzeniu, aby każdy z nas był pouczony i miał poznanie, które daje Duch Święty. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, kochani bracia i siostry. Wróćmy właśnie do podstaw tego miejsca. W tej części chciałbym bardziej się skupić na wierszu 16, abyśmy wspólnie rozważali, szczególnie podkreślając tą kwestię, że Ewangelia jest mocą Bożą. Po obiedzie, kiedy będziemy mieli następne rozważanie, będziemy mówić o tym, że co jest objawione, jakie objawienie Boże jest w Ewangelii. I już można wyprzedzić, myślę o tym, wiecie, że głównie co nam objawia Ewangelia, to objawia nam Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ale w Jezusie przede wszystkim taki główny temat, który przyniósł Pan Jezus, to jest to miłość Bożą. Pan Jezus głosił miłość Bożą. Ale ta miłość, objawienie Jezusa Chrystusa, objawienie miłości Bożej zostało w taki bardzo przyziemny sposób pokazane nam w ten sposób, że Chrystus umarł na krzyżu. Właśnie dowodem Bożej miłości, że Bóg Ciebie i mnie kocha, jest to, że Chrystus na krzyżu umarł za nasze grzechy. A więc Ewangelia objawia nam wiele z Bożych rzeczy. I jutro przy Bożej pomocy będziemy mówić o krzyżu, o objawieniu tej Bożej miłości. To nie tylko na tym się po prostu skupimy, ale wiemy, że dzięki tego objawienia i dzięki temu, że ludzie dali posłuch Ewangelii, nawrócili się do Boga, poszli za Chrystusem, to z tych odrodzonych, odkupionych, oczyszczonych krwią Chrystusa Bóg buduje Kościół swój, którego bramy piekielne nie przemogą. Kościół Boży jest żywy, nie z kamienia, nie ze złota, nie ze srebra. On jest z odrodzonych serc, w których jest miłość Boża. I ten żywy Kościół znów ma takie praktyczne przełożenie na nasze życie, które między innymi przejawia się w braterstwie. Zwróćmy uwagę, że możemy do siebie powiedzieć bracie, siostro, dlatego że mamy jednego Ojca i przez ofiarę Jezusa każdy z nas został zrodzony dla Boga. Dlatego, bracia i siostry, tak mniej więcej będzie wyglądało nasze rozważanie o tym praktycznym życiu chrześcijańskim w oparciu o Ewangelię. Przybliżmy jeszcze parę tych tutaj myśli już z samego tego fragmentu. Właśnie mówiliśmy, że Ewangelia jest mocą Bożą. Dalej czytamy, że w niej bywa Boże usprawiedliwienie objawione. A więc jeśli ktoś chce się pojednać, oczyścić nawrócić, mieć dobre relacje z Bogiem, to ta droga od grzechu do świętości, od brudu do światłości, od ciemności do światłości, od grzesznika do dziecka Bożego jest tylko i wyłącznie objawiona w Ewangelii. Ale Ewangelia uczy nas, że nasze życie musi być z wiary w wiarę. I Ewangelia uczy nas, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kto to jest człowiek sprawiedliwy, jeśli Bóg pozwoli, w którymś momencie spróbujemy pochylić się nad tym stwierdzeniem. Zauważmy, jak wiele obietnic, w Nowym Testamencie szczególnie, dotyczy nie tyle człowieka wierzącego, tak ogólnie wierzącego, ale sprawiedliwego. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, na podstawie wiary. Modlitwa sprawiedliwych będzie wysłuchana. Jest napisane, że sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce. A więc to jest coś więcej, być w oczach Bożych sprawiedliwym, coś więcej niż tylko wierzącym, albo mającym świadomość, że jest Bóg. Apostoł Paweł, gdyby ktoś chciał się zagłębić, w którym momencie pisał list do Rzymian, to nawet samego treści tej listu się dowie, gdyby nawet z historii nie wiedział, w jakim to było okresie, że to nie był początek jego życia z Bogiem. On już miał za sobą bardzo wiele lat posługiwania w imieniu Jezusa Chrystusa jako ewangelista. Jego powołanie było jako apostoł narodów. On miał zanieść Ewangelię poganom. On zaniósł Ewangelię na 3 kontynenty. Azja, Europa, Afryka. On zaniósł Ewangelię do Rzymu, do stolicy ówczesnego imperium. Zaniósł Ewangelię do królów, do namiestników i na sam dwór cesarski. A więc to był taki apostoł ewangelista. Innym głosił Ewangelię. Żył Ewangelią na każdy dzień. Ale nie tylko w tym kierunku, że on komuś mówił, ale już w tym pierwszym wierszu nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Ona jest mocą Bożą ku zbawieniu. On podkreślił, jak dla niego ważna Ewangelia była w jego osobistym życiu. Nie tylko, że ludziom głosił, przyjdź do Jezusa, pojednaj się z Bogiem, Bóg cię kocha. Albo poganom, że jest jeden prawdziwy Bóg, którego nie znacie, Stwórca nieba i ziemi. Ale dla niego Ewangelia była życiem, była mocą Bożą. On żył Ewangelią. Dlatego, drodzy bracia i siostry, kiedy będziemy mówili i używali słowa Ewangelii, za chwilę będziemy doprecyzować Ewangelii Chrystusowej, bo jak wiemy, Ewangelia to znaczy dobra nowina. Dobrą nowinę można o różnych rzeczach głosić. Dobrą nowinę można na różny temat wygłaszać, ogłaszać. Ale my mówimy Ewangelia Chrystusowa. Czyli to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. I kiedy będziemy używali tego słowa Ewangelia, Ewangelia Chrystusowa, kochani, to nie tylko mam na myśli Nowy Testament, w skład którego wchodzą 4 Ewangelie. Nie mam tylko na myśli Nowego Testamentu jako księgi, takiego świętego pisma. Same tej księgi, która powinna być szanowana, czytana, z którą praktycznie nie powinniśmy się rozłączać, jeśli chodzi o nasze życie. Nie mam na myśli tylko tego, że to jest zbiór zasad naszych wiar, podstaw, źródło naszej wiary. Nie mam tylko na myśli, że w niej jest objawiona prawda. A więc nie chciałbym, mówiąc Ewangelii, tylko mówić o książce, o jakimś świętym piśmie, o pewnej wiedzy, którą stąd czerpiemy. Źródła, tak jak mówię, zasad naszej wiary, poznania prawdy. Ale chcę mówić o tym, że to jest żywe Boże Słowo. Dlatego, że tak wyartykułowali to już nawet apostołowie. Kiedy otwieramy Ewangelię Jana, 6 rozdział, przecież jeszcze nie było to spisane. To, co my mamy w naszych rękach, to w 6 rozdziale właśnie jest powiedziane sedno, jak powinien być nasz stosunek do Ewangelii Jezusa Chrystusa. W czym widzimy, albo jak widzimy Ewangelię Jezusa Chrystusa i jak ona przekłada się na sens naszego życia. Czyli Ewangelia to jest żywe słowo, które stąpiło z nieba. Albowiem jest napisane, że słowo ciałem się stało. To nie tylko święty tekst, to nie tylko Boże przykazania, to nie tylko argument do obronienia moich praw, które wyznaję praw wiary, ale gdy mówię o Ewangelii, gdy mówimy o Ewangelii Chrystusa, to przede wszystkim myślimy o Bogu, o niebie i stamtąd stąpiło żywe, święte słowo. I ten przekaz werbalny został zapisany w tej świętej księdze. Ale mówimy o czymś głębszym jak tylko tekst. I właśnie to mamy opisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wierszu 67, strona 1145, że kiedy Pan Jezus zgłosił nauczanie o tym, że ludzie mają spożywać Jego ciało, pić Jego krew, dla wielu było to zgorszenie, choć jeszcze nie tak dawno, przed początkiem tego Bożego wykładu, który Pan Jezus miał, ludzie chcieli Go wołać królem. Byli świadkiem Jego wielkiego cudu, pomnożenia chleba, nakarmienia głodnych ludzi. Oni chcieli Go wołać królem, ale kiedy słyszą, w pewnym momencie się gorszą i jeden po drugim odchodzi i wokół Chrystusa zostaje kilkunastu uczniów. I 67 wiersz mówi tak. Wtedy Jezus rzekł do nich, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Do kogo pójdziemy? Gdzie pójdziemy? Wiemy, że Szymon Piotr miał rodzinę, miał teściową, był rybakiem. Wiemy, że Jan i Jakub zostawili ojca przy sieciach i poszli na głos Chrystusa, pójdź za mną, za nim. Mieli dokąd wrócić. Patrząc tak bardzo cieleśnie, mieli swoje domy. Wiemy, że apostoł Piotr później jako Boży wysłannik szedł z Ewangelią razem ze swoją żoną. Ale ta odpowiedź wskazuje, co ich serca pociągało do Chrystusa. Nie cuda, nie nakarmienie, nawet nie oglądanie przemienienia chwały Bożej w Chrystusie na górze przemienienia. Oni nie wyobrażali sobie innego miejsca, innego sposobu życia, jak tylko z Jezusem. A tym podstawowym argumentem było to, ty masz słowa żywota wiecznego. I mówię, myśmy uwierzyli i poznali. Zobaczcie, że poznanie Boga jest poprzedzone najpierw wiarą. Będziemy parę zdań o tym mówić może za chwilę. Niektórzy mówią tak, najpierw jak zrozumiem i poznam, to uwierzę. Ale w Bożej logice, w Bożym Królestwie inaczej funkcjonuje Boże prawo. Najpierw człowiek musi uwierzyć sercem, aby przyszło intelektualne poznanie na tyle, ile jesteśmy w stanie ogarnąć. Z Bożej mocy i z Bożej mądrości. Przy tej okazji przypomina mi się takie świadectwo osobiste z mojego życia i w tym momencie mogę też i pozdrowić od mojej teściowej, która bardzo chciała być tutaj lata do tyłu, jak była młodsza, przyjeżdżała, ceniła sobie te konferencje w Woli Piotrowej, zawsze wracała zbudowana. Jak się urodziła moja pierwsza malutka córeczka, brałem ją zawsze, często powtarzam to świadectwo na serce i tak jak czytałem Boże Słowo, to później sobie głośno mówiłem to kazanie do siebie najpierw, aby ewentualnie po kilku miesiącach, a może dłużej, głosić za kazalnicy. Bo taki uważam jest porządek, że najpierw Słowo musi wpłynąć na moje serce. Ja muszę to Słowo doświadczyć, to Słowo przeżywać, aby później głosić. I tak rozmawiam o Biblii, tłumaczę sobie i jej, temu mojemu dziecku. I tak gdzieś to podpatrzyła moja teściowa, i mówi tak delikatnie, dlaczego ja mówię do tego małego niemowlęcia? Nie wiem, ona może miała 2,5 miesiąca, 3 miesiące, przecież ona z tego nic nie rozumie. I wtedy usłyszałem coś, co wyszło z moich ust, co bardzo istotnie wpłynęło na podejście do Bożego Słowa. Wtedy z moich ust wyszło do mojej teściowej takie słowo: Mamo, Pan Jezus głosił słowo z serca do serca, a później ono trafiało do naszych myśli. Chrystus głosił słowo, którym był wypełniony. Z serca do ludzkich serc. To nie była debata intelektualna, ludzi mądrych, ale przede wszystkim z serca do serca. I to jest ta istota, że najpierw przyjmujemy słowo, wierzymy temu słowu. Tak jak mówi Piotr, na Twoje słowo jeszcze raz zarzucę sieć. Choć intelektualnie to było bez sensu, bo całą noc najbardziej doświadczeni rybacy łowili i tam ryb nie było. Ale on powiedział, Panie, na Twoje słowo. Mamy przyjąć Boże Słowo do serca i głosić je właśnie z serca do serca. I wracamy do tego fragmentu. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Myśmy uwierzyli i poznali. Tak rozumiem Ewangelię. Nie tylko świętą księgę. Zbiór pięknych, wspaniałych Bożych obietnic, Bożych zasad, Bożego objawienia. Ale to jest żywe słowo. I już teraz ja sobie i wam też zadaję to pytanie. Jaka jest motywacja, z powodu której ty idziesz za Jezusem, wierzysz Jezusowi Chrystusowi? Czy też tak możesz powiedzieć, że nie wyobrażasz sobie życia bez Jezusa? Nie widzisz dla siebie miejsca na tej ziemi bez Jezusa? I czy tą motywacją jest, idę za Bogiem, bo tam są słowa żywota wiecznego. Tak był budowany Kościół. Piotr i apostołowie to byli filary Kościoła. To była motywacja, dlaczego oni poszli za Chrystusem. Nawet w pewnym momencie powiedzieli Panu, Panie, zostawiliśmy wszystko. Co z tego będziemy mieli? Kiedy oni powiedzieli, zostawili wszystko, to naprawdę w tym momencie wszystko. Nawet tak, że byli głodni czasami. Tam zbierali zboże, kiedy szli drogą. Ich oskarżano, że to było w sabat. Jaka jest twoja motywacja, bracie i siostro, że idziesz za Jezusem? Jakkolwiek ona byłaby cenna, starajmy się, żeby to było tak jakby najważniejsze. Popatrzmy, co jest napisane w Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale. Przepraszam, w 5 rozdziale, 20 wiersz. Początek Kościoła. Diabeł walczy, aby nie była głoszona Ewangelia. Diabeł walczy, aby jak najmniej ludzi się dowiedziało o Bożym Słowie. Przez ludzi, arcykapłanów, zamyka apostołów. To jest strona 1174. Całej historii nie będziemy czytać. Kiedy apostołowie głosili Boże Słowo, arcykapłani wysłali żołnierzy, zamknęli apostołów do więzienia. 18 wiersz, 5 rozdział, 18, 19, 20. Pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich rzekł, idźcie. A wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyniu wszystkie te słowa, które darzą życiem. A więc nie tylko to przeżył Piotr i 12. Panie, Ty masz słowa żywota. To nie była ich tylko subiektywna, jakaś taka wspólna myśl, takie wspólne odczucie. Ale kiedy byli w więzieniu po wypełnieniu Duchem Świętym, to z nieba Boży posłaniec potwierdza słowa, które wzięliście od Jezusa. To są słowa, które darzą życiem. Idźcie i powiedzcie ludowi słowa, które darzą życiem. Moglibyśmy to znów przełożyć na nasze praktyczne zwiastowanie Ewangelii sąsiadowi, koledze, koleżance, napotkanemu podróżnemu, gdziekolwiek masz możliwość złożyć świadectwo Jezusie, czy głosisz słowo, które darzą życie. Możemy krytykować inny Kościół, możemy narzekać na ten świat, możemy na siłę kogoś uzdrawiać od bałwanów albo innych rzeczy i czasami nie przynosi skutki. Bądźmy świadkami Jezusa Chrystusa i głośmy słowa, których ci, którzy słyszą, aby byli obdarzeni życiem. aby w tych ziarnach Bożej prawdy, którą siejemy przez nasze zwiastowanie, w tych ziarnach było życie Boże. Znów sobie przypominam jedną z konferencji. Tak bardzo mi to głęboko utkwiło w Puławach, jeszcze w takiej stodole, jak brat Benesz porównywał tą historię o siewcy, o ziarenku i tak bardzo fajnie z punktu tak biologicznego to opowiadał. Tak bardzo to głęboko mi zapadło moje sumienie, moje serce. I właśnie, aby w naszym zwiastowaniu było ziarenko Bożej prawdy, w którym może w jakimś czasie, albo teraz, za jakiś czas, Duch Święty, kiedy zadziała na tą osobę, ożywiło się Boże życie. A więc to będziemy myśleli, mówiąc o Ewangelii. Jak ona jest bardzo ważna w naszym życiu, to możemy się przekonać z miejsca, które jest opisane w czwartym rozdziale, z sytuacji, która jest opisana w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza. Strona 1029. Jest to historia opisana, że Pan Jezus jest był kuszony przez diabła. I drodzy bracia i siostry, ta historia nam podpowiada taką bardzo ważną prawdę, że póki jesteśmy w tym ciele, będą dotykać nas różne pokuszenia. Przeciwnik, diabeł, nie chcę jak najmniej o nim mówić, nie chcę poświęcać mu dużo czasu, bo moje zwiastowanie chcę oprzeć o Chrystusie, w kierunku Chrystusa i dla Chrystusa. Diabeł już dawno został osądzony. Ale jeśli on w bezczelny sposób miał dojście do Syna Bożego, może i kusić ciebie. Ale widzimy, że na trzy pokusy dotyczące życia takiego w ciele, swojej służby, swojej pozycji wobec Boga i swojej misji, za każdym razem Pan Jezus nie wdawał się w dyskusję i za każdym razem dawał odpór przez Boże Słowo. Za każdym razem użył tylko i wyłącznie poselstwa z Bożego Słowa. I to jest dla nas wzór. Nie wdawać się w dyskusję, w jakieś rozważanie, ale jasno i konkretnie sprzeciwić się przez Boże Słowo. Ale jeśli Jego nie będzie w naszych sercach, to jesteśmy bezbronni. Popatrzcie, jaki był skutek wdawania się w dyskusję z diabłem Ewy. Kiedy zaczęła się nawiązywać jakiś kontakt, rozważanie, analizowanie tego, co diabeł jej podsuwa, skończyło się to tragicznym upadkiem. Ale jednej z tej odpowiedzi naszego Pana w czwartym rozdziale i w czwartym wierszu Bóg objawił nam dla nas coś bardzo ważnego. Tym słowem została pokusa diabelska zwyciężona, ale zostało nam coś bardzo ważnego objawione. A Jezus odpowiadając rzekł, napisane, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I chciałbym zwrócić przy tej okazji uwagę i może na chwileczkę też to wrócimy do tego tematu. Pan Jezus powiedział, napisane. Wielu tak z automatu, tak jak rozmawiam z braćmi i siostrami, zakłada, że Pan Jezus miał na myśli tylko i wyłącznie zapisane przykazanie, można po odnośniku zobaczyć, w Starym Testamencie. Tak, tam było to napisane. Ale tego słowa, które tylko masz zapisane w Biblii, diabeł się nie boi. Ale słowa, które jest w Biblii i zapisane w twoim sercu, ono jest skuteczne. Kiedy Pan Jezus przychodził na tą ziemię, to jest napisane, oto idę czynić wolę twoją, o Boże. A gdybyśmy dalej czytali z tego psalmu i z proroka, to tam jest napisane, a zakon twój wypełnia wnętrze moje. Pan Jezus dał właśnie nam przykład, choć był sam Synem Bożym, był Bogiem, że Boże Słowo jest skuteczne nie tylko dlatego, albo bo cytujesz zapisane jakąś sekwencję, ale ono jest żywe i skuteczne, kiedy jest zapisane w twoim sercu. I w moim osobistym przekonaniu Pan Jezus powołał się na Słowo, które było zapisane w księgach świętych i powołał się szczególnie na słowo, które było zapisane w jego wnętrzu, jak prorokował prorok. I ono było skuteczne. I dlatego jest napisane dalej, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Każdym słowem. Czy rozumiesz je, czy nie rozumiesz? Ono jest potrzebne dla twojego duchowego życia. Ja też wiele medykamentów nie rozumiem, które mi lekarz każe przepisać. Nie potrafię dziesiątki potraw przygotować, które jem, ale wiem, że one służą mojemu życiu, mojemu zdrowiu, mojemu posileniu. Nie zawsze musi być kolejność. Jak zrozumiem, to uwierzę. Ale biblijna jest zasada, wierzę, a później przychodzi poznanie. Wierzę w Boże Słowo. Dlatego Pan Jezus powiedział, żyjemy każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Każde słowo. I dlatego w pewnym czasie tak odczułem i nasi bracia się też zgodzili, że w naszym zborze, jak ktoś się przygotowuje do chrztu, to prosimy przynajmniej o jedną taką sprawę. Taką ludzką, którą można zrobić. Żeby przeczytać Nowy Testament od początku do końca. Łącznie z rodowodami, z różnymi pozdrowieniami. Całe słowo od początku do końca. Że kiedy będzie składał wyznanie wiary, że chce iść za Bogiem, dana osoba. Że była pewna, że przeczytała całe Boże Słowo i na to słowo mówi taki amen. Może nie rozumie, ale chce żyć tym całym słowem. Bracia, siostry, kiedyś w jednym zborze, jak usługiwałem, to zadałem takie pytanie. Nie wiem, dlaczego miałem tak położone na serce. Kto ostatni posiłek jadł tydzień temu w niedzielę? Nikt się nie zgłosił. Ale już nie prosiłem, żeby się zgłosiły osoby, które ostatni raz ze Słowem Bożym miały do czynienia właśnie w poprzednią niedzielę na nabożeństwie. A cały tydzień głodówka duchowa. Tak nieraz wygląda życie chrześcijanina. Dba o swoje ciało. A wiele wypadkach mówił, nie miałem czasu dla ducha. Rzadko przecież, nie zadałem pytania, choć muszę wam powiedzieć, że w kilku miejscach ludzie się przyznali, jak dawno nie sięgnęli po Boże Słowo. To nie ma być zwyczaj, to nie ma być jakieś religijne przyzwyczajenie, nakaz rodziców. Pan Jezus mówi, człowiek żyje, kiedy pochyla się nad Biblią z modlitwą, abyś się karmił tym Słowem. Że kiedy zamkniesz i powiesz amen, po modlitwie, po przeczytaniu jakiegoś fragmentu, może to być jeden wiersz, a może być kilka rozdziałów, że poczujesz, że twoje serce zostało posilone. Że twój duch został wzmocniony. Jeszcze raz posłuchajmy. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Bóg wie, jakie składniki duchowe zawiera to Słowo Boże, aby twój duch, dusza i ciało było zdrowe, silne, święte, czyste i nienaganne na dzień przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie bądźmy aniamikami, alergikami, jakimiś takimi duchowymi, chorymi osobami, tylko z tego powodu, że nie jesz tych duchowych witamin, duchowych wartościowych, różnego rodzaju minerałów, które zawarte jest w każdym Bożym Słowie. I to mam na myśli, kiedy będziemy mówili o żywej Ewangelii, o Jezusie Chrystusie. Nie tylko literalne słowo. Zwróćmy jeszcze na jedną uwagę, bracia i siostry, jakie to jest bardzo ważne. Zapisane to jest w objawieniu świętego Jana. W 19 rozdziale, bardzo kocham ten rozdział. To jest rozdział, który mówi o weselu baranka. Który mówi o chwale, o zwycięstwie, jakie zostało przygotowane dla tych, którzy pokochali Chrystusa. Bo oblubieńcem, oblubienicą nie można być z rozsądku w sensie biblijnym. Na ziemi może ludzie mogą zawiązywać takie związki małżeńskie. Ale w niebie, u Boga, to ten związek między Kościołem a oblubienicą jest oparty i zawiązany tylko i wyłącznie na Bożej miłości. Bardzo kocham ten rozdział, jak całe niebo jest poruszone, jak echo niesie przez całe niebo, alleluja, nastało zwycięstwo, Bóg objął panowanie, ale nie ten jest mój temat, w związku z tym zwróćmy uwagę tylko na 13 wiersz. I objawione jest zwycięstwo Jezusa Chrystusa, że On przyodziany w szatę zboczoną krwią, imię znaczy Jego Słowo Boże. I w tym kontekście zrozumiałem, bracia i siostry, dlaczego jest tak ważne powiedziane, aby nic dodać, aby nic ująć z Bożego Słowa. Bo jeśli ja coś dodaję z Bożego Słowa, coś ujmuję z Bożego Słowa, to ja przekręcam imię Syna Bożego. My wypowiadamy Jezus, Jezus, Chrystus. Ale jeśli odchodzimy od Jego Słowa, coś pomijamy, coś dodajemy, to zmieniamy imię Jezusa Chrystusa. A jest napisane, że nie ma innego imienia, które jest dane ludziom, przez które będziemy zbawieni. I większość chrześcijan w to miejsce wstawia imię Jezus. I dobrze to robi. Ale w tym miejscu nie ma napisane Jezus. A może chodziło o ten fragment imienia, Słowo Boże. Pójdź do notariusza ze zmienionym swoim imieniem. Niech w twoim dowodzie będzie tylko zamieniona jedna literka twojego imienia. Nie sprzedasz ani nie kupisz nieruchomości domu, bo się nie zgadza. Spotkałem taki przypadek, że ktoś miał w nazwisku Rzet z kropką, a wymieniając dowód napisano tylko same Z. I był cały korowód, jeszcze tam to sięgało korzeni wschodnich. Żeby coś załatwić, to trwało 1,5 roku, żeby tą jedną kropkę zamienić we wszystkich papierach urzędowych. I w tym kontekście zrozumiałem, dlaczego Bóg mówi, nic nie możesz dodać, ani nic nie możesz ująć. My mamy takie nasze polskie imiona, wystarczy zmienić jedną literkę, odjąć jedną literkę, dodać jedną literkę, wychodzi zupełnie inne imię. I w tym kontekście rozumiem wypowiedź apostołów, że nie ma innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy zbawieni być i wypowiadam imię Jezus. Ale za tym imieniem Jezus kryje się również imię Słowo Boże. Że w imieniu Jezusa, ani nie powołując się na imię Jezusa, ani nie dodam, ani nic nie ujmę z Jego Ewangelii. Bracia i siostry, dlaczego tak jest to ważne? Znów otworzymy Ewangelię Jana, 1 rozdział. Na pewno każdy z nas zna 1 wiersz. Wielu na pamięć go zna. Ale to coś jest niesamowitego. Kiedy patrząc tak bardzo po ludzku, z takiego teologicznego punktu widzenia, to się zakłada, takie są podania, że Ewangelia Jana jest jako jedna z ostatnich ksiąg, która była zapisana w Nowym Testamencie. Nawet niektórzy mówią, że ona była ostatnia, nawet jeszcze później, jak przed objawieniem świętego Jana. Później po objawieniu świętego Jana. Objawienie było wcześniej. A więc apostoł Jan, jako ten ostatni uczeń, który miłował Chrystusa i którego Chrystus miłował, przekazał, jak to mówimy, taką duchową Ewangelię. Tą duchową rzeczywistość nam tak bardziej odsłonił. I on zaczął w taki ciekawy sposób. Na początku było Słowo. A Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. I 4 wiersz. W Nim było życie. Ewangelia Chrystusa to jest żywe Słowo. To Słowo, które stąpiło z nieba. Kiedy mówimy o Ewangelii, to chcemy kierować nasze oczy na niebo, że stamtąd ona płynie. To nie ludzie spisali. To nie debaty, czy to jest dobre, czy to jest złe. Kiedy mówimy o Ewangelii, myślimy o tym Słowie, które stąpiło z nieba. W tym tygodniu rozmawiałem z jedną osobą, która chciała się przybliżyć do Boga i zadała mi pytanie, skąd ja mam pewność, że to jest tak, jak powinno być. I dla mnie jest jasne przesłanie. Jeśli ja się spotkałem z Jezusem, Jeśli w tym spotkaniu działał na moje serce Duch Boży, kiedy Pan przemówił do mnie, pójdź za mną, i kiedy pochylam się nad tym świętym tekstem i słyszę ten sam głos mojego dobrego pasterza, ten sam powiew Ducha Świętego, nie mam żadnej wątpliwości, że to mówi mój Pan, że to mówi Jezus Chrystus. W Nim było życie, w tym Bożym Słowie. I 14 wiersz czytamy, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca. I Jan wraca znów do Słowa, które stało się ciałem. Ono jest pełne łaski i pełne prawdy. To Słowo. Bracie i siostro, jeśli ja dzisiaj rozmawiałem z moim drogim bratem Czesiem, Tadeuszem, to ja słyszałem ich głos. Wiem, jaki brzmi ich głos. Bo ja się na żywo z nimi spotkałem. Dlatego tak ważne było nawet to, co czytał Tadeusz, że Bóg dał nam objawienie Jezusa Chrystusa. Kiedy my zbliżamy się do Boga, to każdy otrzymuje takie osobiste objawienie. Kiedy wypowiadam te słowo objawienie, nie kojarzcie, że to musi być jakieś takie szczególne zachwycenie, jakieś takie szczególne przeżycie. Ale objawienie to jest takie Boże dotknięcie. Takie dotknięcie żywego Jezusa Chrystusa. I kiedy żyjemy jak żywo z Jezusem i czytamy Jego Słowo, to poświadczenie daje Duch Święty, to objawienie utwierdza nas. To mówi do mnie mój Pan. Nie mam do tego żadnej wątpliwości. Może być tak, że mój rozum mówi, Panie, ja nie dam rady, albo mi się to nie podoba, to jest za trudne. To może mój rozum mówi, czy to jest możliwe, ale nie mam żadnej wątpliwości, że to mówi mój Pan. Dlatego, drodzy bracia i siostry, na początku było Słowo. Jan w swojej Ewangelii sięga jeszcze dalej w przeszłość, niż do tej pory mieli objawienie Żydzi. Mieli objawienie Żydzi, kiedy czytałem pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Do tej pory, do przyjścia Jezusa, wiedziano i Boże objawienie sięgało tego momentu. Ludzie mieli takie poznanie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Nawet prorocy mieli wgląd w świat duchowy. Nawet mieli wgląd w bunt aniołów. To, co było jeszcze jakby przed stworzeniem człowieka. Ale to było w ramach nieba i ziemi. A Jan sięga jeszcze dalej. Kiedy jeszcze nie było nieba. Kiedy jeszcze nie było ziemi. Tam było Boże Słowo. A to Boże Słowo to miłość. A to Boże Słowo to życie. Życie w chwale. Jest napisane, Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Jeśli żyjesz Ewangelią, jak mówi apostoł Paweł, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, to widzisz chwałę Jezusa Chrystusa. Bóg objawia ci chwałę Jezusa Chrystusa. Dlatego, kochani, powoli jak się kończy ta nasza sesja, to chciałbym jeszcze takie dwie rzeczy może podpowiedzieć, żeby było podstawą do naszego dalszego rozważania. Mianowicie czytaliśmy w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, 16 wiersz, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I w 17 usprawiedliwienie Boże w niej było objawione. Jak to się ma? Czy to jest mowa o tym samym, co jest zapisane w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, 3 i 16 wiersz? Jest tu napisane tak, że strona 1291, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czy to jest jedno i to samo, to co jest zapisane w liście do Rzymian i w liście do Tymoteusza? Podzielę się swoim zrozumieniem. W liście do Rzymian Duch Święty objawia nam, że jeśli szukasz zbawienia, z Bogiem pojednania, oczyszczenia się swojego życia, to źródłem, gdzie masz to znaleźć, jest Ewangelia. Zbawienie płynie z Ewangelii. choć o nim zapowiadali prorocy. Zauważcie, że jak wiele ludzi relacje z Bogiem chcą naprawić, uświęcić, sięgając nieraz po Stary Testament, nieraz po kwestie żywnościowe, po kwestie może sabatu, po kwestie związane z jakimiś innymi prawami. I dla nich to są jakby warunki zbawienia. Jeśli bym mógł tak powiedzieć po ludzku, choć tak to nie jest objawione w czystej Ewangelii, warunki zbawienia są tylko i wyłącznie w Nowym Testamencie. Natomiast apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego mówi, że całe Pismo, czyli Stary i Nowy Testament, nam potrzebnym, dzieciom Bożym jest do zrozumienia natury Boga, do zrozumienia Bożych obietnic, do tego, żebyśmy jako dzieci Boże byli dobrze wychowani i dorośli do pełni dojrzałości duchowej. Tak jest napisane, że całe Pismo jest, popatrzmy, tu nie jest wymienione zbawienie, ale potrzebne do pożyteczne, do nauki, do wychowania, do poprawy, do życia w sprawiedliwości. Nie ma słówka zbawienia. I dlatego na przykład wiele miejsc w Nowym Testamencie tak ubogo mówi na przykład o funkcjonowaniu proroków, bo to bardzo wiele jest napisane w Starym Testamencie. I to jest nauka. Na przykład o służbie Bożej tak mało jest napisane w Nowym Testamencie, bo nauka jest tak bardzo pięknie objawiona w Starym Testamencie. Ja nie mówię o tą literę obrzędków, ale o pewne zasady, pewien sens, pewien kierunek objawiającym nam naturę Boga Ojca. A więc, żeby nie było wątpliwości, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo dla dzieci Bożych jest ważne, ale dla grzeszników, aby najpierw pojednać się z Bogiem, niech szuka to w Ewangelii, bo w Ewangelii jest Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. I dlatego, bracia i siostry, przyjmuję i to musimy też wewnętrznie się przekonać, czy wierzysz, że wszystko, co jest w Ewangelii, jest natchnione przez Ducha Świętego. Drugie. Mamy napisane, że Ewangelia dla ludzi była poświadczona znakami i cudami. W Liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale o tym czytamy. Mogę nawet przeczytać wiersz 3, 4, strona 1299. Tak, jakże my ujdziemy całą, jeżeli my zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Ta Ewangelia była zwiastowana najpierw, jak jest napisane, przez Pana. Bóg je poświadczył. I dla mnie to jest gwarancja, że w każdym z nas Bóg gotowy jest dać takie świadectwo. Nie musi to być od razu cud, taki wizualny w ciele, ale dać świadectwo, że to jest moje Boże Słowo. I ona była zwiastowana przez Pana, poświadczona później przez apostołów. I dlatego jesteśmy przekonani, że Słowo, Ewangelia jest natchniona przez Ducha Świętego, jest poświadczona przez Pana. I jeszcze co daje ten szczególny walor wielkiej mocy, ale zarazem świętości, a to jest źródłem bojaźni Bożej w naszych sercach, że ona została pokropiona krwią Chrystusa Pana. Przeczytam fragment, który się może odnosi do zakonu mojżeszowego, ale to było proroctwo, takie wizualne, obrzędowe, religijne proroctwo przez pewien obrząd na to, co się stało z Nowym Testamentem. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że każde słowo jest dla nas ważne, które wyszło z Bożych ust? Dlatego, że w naszym przekonaniu, jak czytamy Ewangelię, ona również została zapieczętowana jako Nowy Testament krwią Chrystusa. W 9 rozdziale czytamy tak, w 19 wierszu listu do Hebrajczyków, gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną, szkarłatą i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. A więc poświęcenie w tamtym momencie było przez krew. całego prawa Bożego, chociaż bezpośrednio pochodziło od Boga. Mojżesz przyniósł to prawo od Boga, palcem Bożym zapisane. Ale żeby lud wizualnie wiedział, bo ludu nie było na górze, że to jest ważne, że to pochodzi od Boga, to było pokropione krwią. Ale ta Ewangelia, która jest mocą Bożą, ona jest pokropiona krwią Chrystusa Jezusa. Dlatego lekceważenie Ewangelii jest w jakiś sposób lekceważeniem krwi baranka. A jak dla nas jest cenna krew baranka, to każdy, kto był grzesznikiem i został ją obmyty, myślę, że będzie doceniał to do końca swojego życia. Jak ona drogocenna jest. I dlatego ta wartość krwi baranka została między innymi nam tak poświadczona. I to mamy taki znak, że Ewangelia tą samą krwią została pokropiona w sensie duchowym, aby ona była mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Dlatego, bracia i siostry, wierzymy, że Ewangelia jest natchniona przez Ducha Świętego, poświadczona znakami i cudami, jest pokropiona krwią baranka. Dlatego jest mocą Bożą. Jeśli żyjesz, karmi się tą Ewangelią, twoje życie w Bogu rozwija się. I na koniec, przed samą modlitwą, dwie takie krótkie kwestie. Dlatego jest taka pewna kolejność budowania naszej wiary, naszej relacji z Bogiem. Jest napisane, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. A więc pierwsze, co człowiek, czy zacznie od zbawienia, czy jakąkolwiek inne poznanie, naukę, jakiś inny problem chce poznać, rozwiązać z Bogiem, to musi zawsze iść tą drogą. Najpierw Pan. Czyli szukam bezpośrednio w życiu, w nauczaniu Pana Jezusa, jak głosił, jak żył Pan Jezus w danym temacie. Jeśli w jakiś sposób nie mogę to znaleźć, powiedzmy, w czterech Ewangeliach, szukam, jak nauczali albo jak żyli w tym temacie apostołowie. Prorocy, dalsza kolejność. I całe Pismo natchnione. To jest Boża kolejność. Zauważcie, że czasami chrześcijanie odwracają tą kolejność. Z różnych powodów. Czasami im to pasuje. Coś znaleźć tu, znaleźć tam. Ale biblijna, ewangeliczna kolejność, ten zdrowy fundament jest według właśnie tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Jezus Chrystus, kamień węgielny, czyli ten pierwszy, od którego zawsze wszystko zaczynamy. Apostołowie, prorocy i dalej. I na koniec przeczytajmy, kochani, Ewangelię Jana, 20 rozdział, 31 wiersz. Na koniec tej właśnie sesji. Kompletność Ewangelii. Strona 1166. 30-31 wiersz. Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Wiara w kompletność Ewangelii, w kompletność Bożego objawienia. Stąd Ewangelia, to żywe Słowo Boga, jest odniesieniem do wszystkiego, co się wiąże z Bogiem i do wszelkiej Bożej duchowości, do działania Ducha Świętego, przejawiania Bożej mocy. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia. Kompletność Bożego objawienia i kompletność Bożych wzorców, za którymi stoi Bóg, jeśli chodzi o życie, o pobożność, o działanie mocy, o przejawianie się znaków Bożych, bezwzględnie. Jeśli ktoś podważy, bracia i siostry, tą kompletność, otwiera się na zwiedzenie, a żyjemy w czasach ostatecznych, gdzie jest napisane, że będzie wiele fałszywych nauczycieli i proroków, nawet fałszywych Chrystusów. Mało tego, będą czynić tak wielkie rzeczy, że o ile można, to zwiodą i wybranych. Nie tylko powołanych, bo wiemy, że są powołani, wybrani i wierni. Ale ci wybrani zachwieją się czy to jest Mesjasz, czy nie. A Pan Jezus powiedział, że owce moje głos mój znają i za nikim nie pójdą, tylko za mną. A od obcego głosu co zrobią? Uciekną. A więc jak to się mogło stać, że wybrana owca w pewnym momencie daje się zwieść? Jednych z przyczyn jest to zasianie takiej duchowej trucizny, intelektualnej trucizny, że ponad Ewangelię jeszcze coś Bóg objawia. Ewangelia jest kompletna. W niej jest pełne objawienie. I ona jest wzorcem i odniesieniem do wszystkiego, co Boże, co duchowe, co święte, w czym się przejawia Boża moc i w czym się przejawia Boże działanie. Dlatego w natchnieniu Ducha Świętego, popatrzmy to jeszcze raz, jeśli Ewangelia Jana była pisana jako ostatnia księga, to ten umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa pisze, napisane jest, wiele rzeczy Jezus zrobił. Na końcu powie, że nawet gdyby przyszło wszystko spisać, to byśmy nie starczyło miejsca na ziemi, żeby opisać dzieła Chrystusa. Ale to, co jest napisane, tak niewiele, a może aż tak dużo, jest wystarczające, aby wierzyć, że Jezus jest Chrystusem, i żeby wierząc mieć życie wieczne, mieć zbawienie, być na zawsze z Bogiem, być chwale Ojca. I to jest takie jedno z fundamentalnych stwierdzeń Ewangelii, która przejawia się później mocą Bożą w naszym życiu. Która pozwala, kiedy w to wierzymy, przechodzić z wiary w wiarę, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Bracia i siostry, kompletność Bożego objawienia w Ewangelii. Tego się trzymajmy. Ale zarazem za to oddajmy Mu chwałę. To zaś jest napisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Amen. Powstańmy do modlitwy i podziękujmy, że ta Ewangelia jest nam darowana. Możemy ją czytać, możemy o niej słyszeć, możemy ją głosić. Alleluja. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś Bożym Słowem, żywym Słowem. O Tobie jest napisane, że stałeś się ciałem, objawiła się Twoja chwała. W nim, tym Słowie, jest pełnia łaski, pełnia Bożego poznania, pełnia Bożej prawdy. Wierzymy, Panie, że Twoje Słowo jest natchnione przez Ducha Świętego. Że umierając na krzyżu, również umarłeś, aby ta Ewangelia miała moc dla wszystkich wierzących. Że to jest ten Nowy Testament, dzieło Nowego Przymierza. I chwała Tobie za to, że żyjesz, że objawiasz się nam przez Boże Słowo. Panie, wierzymy, że tu jest pełnia Twojego objawienia. Wierzymy, że każde słowo służy ku naszemu duchowemu zbudowaniu, Panie. Przyjmujemy Twoje wskazanie, że nie tylko chlebem mamy żyć, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Dziękujemy Ci, że nam odkrywasz, że zbawienne imię Jezus to również jest imię Słowo Boże. Dlatego pomóż nam nigdy nic nie dodać, ani nic nie odjąć z tego, co mówi Boże Słowo. Kiedy brakuje nam siły, aby je wykonać, błagamy, przydaj nam wiary. Ale wiesz, Panie, że kochamy Ciebie. Tyś jest naszym szczęściem i naszą miłością. Cieszymy się, że to nam objawiłeś. I pozwól nam iść za Tobą każdego dnia. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam usłyszeć Ewangelię, uwierzyć te słowo i objawiać nam siebie przez te słowo. Dziękujemy Ci, że w naszym kraju swobodnie możemy głosić Ewangelię. Dlatego z tak pokorą prosimy, pomóż naszym braciom, siostrom, którzy są prześladowani za Twoje słowo, którzy muszą ukrywać to, że mają Ewangelię, którzy dlatego, że pokochali Ciebie, są nieraz pozbawieni majątku, wtrącani do więzienia, a niektórzy i cierpią, i umierają. Pomóż, aby żywa Ewangelia zapisana w ich sercach prowadziła ich w Twoje zbawcze ramiona, tu na ziemi i wieczności. Amen.